Doktor Monika Baryła-Matejczuk, psycholog. Rozmawiamy dzisiaj o samoukojeniu. Okazuje się, że ono jest bardzo potrzebne w momentach, kiedy przeżywamy stresy, napięcia, smutki, złość i tak dalej. I nie zawsze obok jest ktoś, kto nas przytuli, kto ukoi, ale ta zdolność powinna dotyczyć każdego z nas. Jak
Tak
to
jest.
Stosować?
No właśnie, no najfajniej by było po prostu mieć taką umiejętność, bo mieliśmy w swoim życiu jakiegoś dorosłego, który nam pokazał, jak to robić. Czyli jak wśród tych naszych bliskich były osoby, był mama, tata, inne bliskie, znaczące osoby, które nam pokazywały, były dla nas czułe, nie były krytyczne, wymagające, ale też była w nich ta chęć pomocy nam, wsparcia nas, takiej czułości, takiego zorientowania się na nas, nie, że po prostu coś wymyślasz, tylko widzę, że to jest dla ciebie bardzo trudne. Ktoś, kto zauważał i pomaga nam. Wtedy nam to dużo łatwiej przychodzi. No ale nie zawsze mamy to szczęście, że wychowali nas, dojrzali tutaj w tym wymiarze emocji ludzie. No dlatego potem czasami warto nad taką umiejętnością popracować już w życiu dorosłym. Można to zrobić z pomocą właśnie terapeuty, psychologa, który pomoże nam dotrzeć do tych właśnie głębokich, trudnych emocji. Można też w takich sytuacjach dla siebie trudnych próbować pomagać sobie, bo najgorsze, co możemy zrobić, to tak siebie porzucić, tak się je zostawić, tak sobie jeszcze dokopać, no właśnie takimi określeniami, co ty wymyślasz, albo ja ci, nie znaczysz dla mnie aż tyle, żebym się aż tobą tak musiał zajmować. Czyli źródłem tych problemów wynikających z okresu dzieciństwa to są właśnie te wielokrotne narażenia na traumatyczne doświadczenia, na te zranienie. Wtedy łatwiej na przykład zauważać w zachowaniu taką nadmierną pobudliwość, na przykład koszmary nawracające, takie nieadaptacyjne przekonanie czy unikanie miejsc związanych z tą traumą. To ja tutaj teraz spróbuję prześledzić, jak to właśnie się dzieje, że my tej umiejętności nie mamy, nie? Że nie jesteśmy, nie wyrobiliśmy jej już wcześniej, że też takim osobom trudno jest, które doświadczyły urazów w tym obszarze bliskości, przywiązania, czyli od tych najbliższych osób, takich, które powinny wspierać rozwój, wspierać wartość własną, pewność siebie, taką właśnie wspierać naszą sprawczość. Nie było kogoś takiego, który pomógłby nam z tą zdrową regulacją emocji. Natomiast negatywne doświadczenia z ważnymi dorosłymi, z rodzicami, z bliskimi będą skutkowały czymś, no właśnie takim przeciwnym, odrzuceniem, no co może być właśnie źródłem wielu problemów, niepokoju. I trzeci ten obszar trudności z dzieciństwa to jest unikanie emocji. Kiedy w naszym dzieciństwie, w naszej tej przeszłości zdarzyły się nadużycia, zaniedbania i to przez zaniedbania rozumiem nie tylko te zaniedbania takie czysto fizyczne, że ja nie miałem rzeczy pierwszej potrzeby, czy jakaś rodzaj przemocy fizycznej w rodzinie, ale też takie zaniedbania emocjonalne, że nikt się mną nie zajmował, nikt się jakoś tak nade mną nie pochylał, bo ja sobie sam radziłem, albo byłem takim bezproblemowym dzieckiem. No to wtedy częściej przytłoczenie jest takimi uczuciami złości, smutku, strachu, czasem wstydu. W konsekwencji no takie dzieci uczą się, że lepiej unikać tych swoich wewnętrznych doświadczeń, no przez co w pewien sposób tracą źródło wiedzy o sobie i świecie. Rozwijają w ten sposób te nieadaptacyjne sposoby radzenia sobie, regulowania emocji, czyli takie kompulsje, czyli my coś powtarzamy, robimy po to, żeby to rozładować. Czasem to są uzależnienia, czasem to samouszkodzenia. Czyli jeżeli my w dzieciństwie, w tym naszej przeszłości doświadczyliśmy właśnie urazu ze strony tych bliskich osób. Doświadczyliśmy wielokrotnego narażania nas na traumatyczne wydarzenia. Doświadczyliśmy tego odcięcia, zaniedbania, czyli nadużycia w obszarze nas, czyli to powodujące unikanie tych emocji, takie odcięcie się, zablokowanie. To wtedy trudniej jest nam to rozwinąć. Czyli wracając do tego pytania Twojego na początku, to czasem nam to bardzo naturalnie przychodzi, ale właśnie dlatego, że mieliśmy jakiś wzorzec, a czasem nam to przychodzi trudno, właśnie dlatego, że my musimy się sami tego nauczyć. Więc skoro doświadczamy tego bolesnego stanu udręki, doświadczamy tego jakiegoś wewnętrznego niedostosowania, jakiegoś niezaspokojenia potrzeb, na przykład potrzeby miłości czy potrzeby docenienia, no to on to jest jakoś w środku nam się to przejawiać, może na przykład jakieś zablokowanie, albo jakaś taka nieznajoma rozpacz, nie wiem, beznadzieja, czasem bezradność, która bardzo jest ujmująca. Bezradność bardzo trudna jest w życiu człowieka. No i jak czujemy ten blok, tą niezaspokojoną potrzebę, no to wtedy warto jest właśnie sobie pomyśleć, no to może być wcale nie informacja o tym, że ja jakiś jestem beznadziejny i tak dalej, tylko te emocje podpowiadają mi, że ja potrzebuję siebie wesprzeć, sobie pomóc. I w terapii to się czasem odbywa właśnie w taki sposób, że dana osoba, której trudno jest dać to samemu sobie, bo nie ma takiego doświadczenia. Zresztą w ogóle to abstrakcyjnie brzmi, dać coś samemu sobie. Więc patrzymy na to w takich kategoriach, no dobrze, ale gdyby to był ktoś, jakiś taki mały cierpiący wewnątrz mnie, że wyobraź sobie na przykład małe, zranione, samotne, wystraszone dziecko. To co byś mu powiedział, jak byś mu pomóc? Jak sobie to wyobrażamy, to trudniej nam przychodzi ochrzanianie takiego bezbronnego dziecka, tylko no, więcej wtedy mamy czułości do ciebie. Jak to jest trudne, czyli trudno nam jest samym sobie wyobrazić, że w środku mamy to właśnie wewnętrzne dziecko, to na przykład zachęcamy do tego, by sobie wyobrazić, że to jest jakieś inne dziecko, jakieś uniwersalne, nieznajome nam dziecko, albo jakieś znajome, ale chodzi o to, żeby sobie zwizualizować, że my mamy kontakt z kimś, kto jest właśnie samotny, zraniony. To co byśmy mu powiedzieli? No co byśmy mu powiedzieli właśnie? Moglibyśmy mu co powiedzieć? Że na przykład to nie jest twoja wina, że to nic się nie dzieje, że ty masz prawo płakać, że ty masz prawo doświadczać tego, czego doświadczasz. Inną wersją takiego samookajania, tego zobaczenia, co tam we mnie w środku się dzieje, to jest taka sytuacja, w której możemy sobie wyobrazić kogoś bliskiego, bliskiego przyjaciela, który ma te same myśli, co ja, czuje to, co ja, tak jak ja. I wtedy spróba takiego zobaczenia, to co ja jemu bym powiedział, albo jej, co by mu pomogło. Co bym dla niego chciał, jak widzimy, że on cierpi, to co bym dla niego chciała, jakiego rodzaju pomoc mogłabym zaoferować. Tak sobie łatwiej wtedy zempatyzować ze sobą. A jeśli trudno jest nam się przekonać do tego właśnie przyjaciela, zobaczenia tego, co tam w środku, no to zawsze jeszcze pozostaje opcja wyobrażenia sobie takiej idealnej postaci rodzica. Czyli jakbym sobie wyobraził takiego idealnego rodzica, który ma wszystko to, jest w stanie dać mi wszystko to, czego ja potrzebuję, to co by to było? Co ja bym mu powiedział, że czego ja potrzebuję, o co chcę poprosić, żeby co zrobił, żeby mnie przytulił, żeby mnie zapewnił, że ja jestem wart, że ludzie chcą mnie słuchać, że jestem ważny, ja mam też jakąś ważną rolę w moim życiu, że to nie jest tak, że tutaj wymyślam. Czasem, jak nam przychodzi do głowy ktoś taki czuły, taki właśnie, kto by nam mógł pomóc, to ludziom przychodzi do głowy na przykład babcia własna albo dziadek. Jeżeli to był taki bezwarunkowo akceptujący, czuły opiekun, ktoś, kto jest w stanie rozwiązać moje problemy, jest w stanie mi pomóc, jest w stanie mi współczuć, jest w stanie tak mnie przytrzymać i powiedzieć mi: możesz się zająć tymi różnymi trudnymi rzeczami, nic się nie stanie, a nawet jak sobie dzisiaj z tym nie poradzisz, to też nic. Kto byłby w stanie odzwierciedlić, powiedzieć mi to, co ja czuję, czyli zwrócić na mnie uwagę, pokazać mi moją ważność. I bardzo ważna rzecz, takim wesprzeć mnie w tym uprawnieniu. Co to znaczy? To znaczy, że ja mam prawo złościć się na moich rodziców, że mi nie dali tego, czego ja potrzebowałam. Ja mam prawo opłakiwać różne wydarzenia, które się wydarzyły w mojej przeszłości. Że to nie chodzi o to, że ja tak będę robić całe życie, ale ja mam prawo na to właśnie przeżycie tego, tak jak ja tego potrzebuję. Nawet czasem nadmiarowo, nawet czasem przez dłuższy czas, ale istota jest taka, by dać sobie prawo, nawet jeżeli potrzebujemy czasami tego właśnie wyobrażenia sobie kogoś innego, to ma to na celu wspieranie w tym uprawnianiu, żeby ktoś nam pomógł powiedzieć: tak, to było nie w porządku, co się zadziało. To nie było to, czego ty wtedy potrzebowałeś. To było nie w porządku, że ci tak mówili. To nie było w porządku, że od ciebie wymagali jakichś rzeczy ponad twoje możliwości. Tutaj każdy jakby czego innego potrzebuje. Trudno mi o takie uniwersalne fakty, ale no właśnie czasem w nas jest to takie bardzo silne pragnienie dotarcia do tego istoty, do tego, czego ja nie dostałem, czego ja bym bardzo, bardzo potrzebował i jak było nie w porządku to, co się wtedy działo. Takie niebezpieczeństwo trochę może polega na tym, żeby się na tym nie zatrzymać, bo jak my zaczniemy, jakby zostaniemy tylko na tym etapie, że będziemy kogoś obwiniać za to, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, to na dłuższą metę też nie będzie dla nas dobre, bo to chodzi o to, żeby dać sobie do tego prawo, a potem móc spokojnie przejść do kolejnego etapu własnego rozwoju, nie zatrzymywać się nad tym: o, jak to było kiedyś ciężko, bo teraz ja wiem, że jestem dorosły i mogę to zmienić, ale pominąć absolutnie tego etapu współczucia dla siebie, takiej obecności, pochylenia się nad tym nie można, bo dla nas to jest po prostu trudne, szkodliwe i no, nie sprzyja naszemu rozwojowi.
W kolejnej godzinie porozmawiamy, jak do tego ukojenia podejść, jak znaleźć przestrzeń w życiu dla samoukojenia, kiedy najlepiej je stosować, czy w każdej chwili, kiedy tylko zamkniemy oczy, albo nawet bez tego, kiedy tylko ono będzie nam potrzebne. Więc skoro uczestniczyłaś w takim szkoleniu na temat samoukojenia, to masz najnowsze informacje na temat tego, jak je stosować najlepiej, żeby najlepiej psychologicznie działały. Także do usłyszenia w kolejnej godzinie. O samoukojeniu mówi dr Monika Baryła-Matejczuk, psycholog.